Siema, tu Szymek. Pamiętaj, że możesz wspierać Natcast na Patronite oraz słuchać na SoundCloudzie, Spotify'u i iTunesie.
Witam serdecznie. Natcast.
Chciałem być tym pierwiastek człowieka zorganizowanego, który mówi...
No pamiętaj, udało mi się przeżyć kolejny dzień.
To jest w ogóle świetne, to co my robimy jest cudowne.
Ja mam wrażenie, że to jest jedna z takich najbardziej mocnych rzeczy, które przeżyłem...
Jak my tu tylko rozmawiamy przecież.
Moi drodzy, wracamy po tak długiej przerwie.
Tak, wielki powrót, moi drodzy. Jak widzicie, jest nas trzech, nie czworo, jak zazwyczaj, albo czterech. Gdyż Szymka nie ma dzisiaj z nami, Szymek jest na wakacjach, pozdrawiamy Szymek, ciebie serdecznie, opalaj się, a my bierzemy sprawy w swoje ręce i wracamy po króciutkiej, jakże króciutkiej,
delikatnej, subtelnej.
Przerwie.
I to jest Natcast.
To jest Natcast, tak jest. Jak na Natcast przystało? Po mojej prawej, jeden z najlepszych prowadzących Natcast w Polsce.
Witam serdecznie, Borns.
Ja się nazywam Damian Dejlu, Allen Cwepowla. I po mojej prawej i lewej Bornsa nasz serdeczny gość, czyli...
Kuczera Marcin.
Kaczka
nam nie mówił.
Kaczka, tak. Ja Marcina poznałem na boisku do koszykówki, jak wielu innych moich znajomych. Dzisiaj w kosza już nie gramy, raczej Marcin chyba grywa jeszcze.
Grywam, szkoda, że bez ciebie.
A właśnie, jeszcze może się na boisku pojawię.
Wiecznie zajęty.
Tak, wiecznie zajęty, pracujemy nad tym, aby takie miejsca jak te były jak najbardziej funkcjonalne. O właśnie, nie powiedzieliśmy o tym, że... Ale chyba zauważyliście, że...
Tak. Jeżeli słuchacie nas na Spotify'ach, tak, i innych streamach, to musicie zobaczyć też, jak wygląda Natcast na YouTubie, bo zmieniliśmy... Studio, to znaczy teraz dopiero mamy studio.
Teraz mamy dopiero studio, dokładnie.
Nagrywaliśmy
tak.
W miejscówce specyficznej, teraz mamy już studyjko.
Mamy studio, będzie tu stanowisko nadcastowe, na razie jest stanowisko jakie jest.
Ja uważam.
Wszystko za hajsy z Patronite'a.
Tak jest. Także tak. Łukaszu, dziękuję.
Dzięki Łuki, nasz jedyny patron. Co uważasz? Co
ale poprzednie studio było trochę klimatyczniejsze, uważam.
Było klimatyczniejsze, bo było jednym wielkim harmidrem. Ale trzeba iść do przodu. I ja wiem, że wszystkie zmiany ludziom się ciężko na nie reaguje. Ale tak to jest, Marcinie. Tak to jest.
Nie ma z nami Szymka. Szymek jest jeszcze na wakacjach, ale już w następnym odcinku się pojawi. Ale ja mam od razu taki motyw, pytanko, bo od razu jak się tutaj dostałeś do naszej nowej siedziby, stwierdziłeś, że jest strasznie dziwny efekt akustyczny. Czujesz się, jakbyś był gdzieś wysoko w górę.
Tak,
tak? Jest. Piękna przejście.
Bo ty generalnie, ja słyszałem od Dejla, przed chwilą o tym rozmawialiśmy, chodzisz sobie po górach.
Od Dejla słyszałeś, tak?
Tak, Dejla, tak, tak.
Co mu tam opowiadałeś?
Ja, jak kiedykolwiek. I za każdym razem, jak wśród moich znajomych, czy też w jakiejkolwiek rozmowie, jest poruszany temat gór i mówię, że gdzieś byłem, zawsze mi się przypomina Kaczy, czyli mój górski mentor. Ja jestem górskim amatorem, bo tak raz, dwa razy, trzy razy może do roku w te góry gdzieś tam polecę i to zazwyczaj jakieś takie małe, łatwe, proste, ale góry to jest piękna sprawa. Kaczy może powiedzieć chyba o wiele, wiele więcej w tym. No na dzień dzisiejszym chyba mi się najbardziej kojarzy z górami. Bo jeszcze tych rzeczy, które robisz, jest sporo, ale to zahaczymy później. Na razie zahaczamy góry. Gdzie ostatnio byłeś?
Ostatni raz byłem... To było tydzień. Ostatnio w ogóle co weekend się śmieję, że co weekend śpię nie w domu, tylko gdzieś pod niebem. Ostatnim razem, czekaj, gdzie byłem?
Nie kręć się tak ryju, bo...
Przepraszam,
bo ten.
Na Mogieli... Nie. Na Lubaniu byłem, na Lubaniu. Bo Lubań to jest jedna z wyższych gór Gorców, pasmo górskie Gorce.
Okej. Okay.
Tam jest piękna wieża widokowa, która ma 30 metrów. No i spaliśmy sobie całą ekipą na niej, na górze, nie?
Ja okay. Pytanko,
piękna sprawa.
Bo mi się wspinaczka górska kojarzy, jakby dzielę to w mojej głowie, ja mam zerowe pojęcie na ten temat, gdzieś tam
super,
chodziłem.
Super, to będziesz dużo pytać.
Tak, gdzieś tam sobie chodziłem kiedyś z rodzicami po górach i to było maksimum mojej wspinaczki górskiej, że tak powiem. I teraz pytanie, czy... Ty jesteś z tych takich ludzi, których gdzieś tam mi się zdarzy znaleźć na YouTubie, że sobie wbijacie w skałki jakieś tam
czekany?
Asekuracje.
Tak, czy nazwa czekam?
Nie, tak, czekany, cokolwiek i się wspinacie po takich mocnych skałach, czy raczej jest to takie trochę bardziej lajtowe?
Jakby rozbiję to twoje pytanie na dwie części, bo najpierw zapytałeś, czy wbijam coś tam w skałę, pewnie chodziło ci o asekurację typu friendy albo, albo kostki, to jeszcze nie. Aczkolwiek...
Dobra, czekaj, ja taki ostatnio mi w głowie zachucza taki pomysł, aby tłumaczyć, bo wiadomo, ja jestem zielony, bądź też jest zielony, co to są friendy, co są kostki, niech ludzie, którzy słuchają nasz nadcast, też, wiesz, to musi mieć wartość edukacyjną, nie?
No jasne.
Dobra, czym jest friend? Przyjaciel.
Od razu powiem, że ja żadnym specjalistą nie jestem, bo ja żadnym wspinaczem nie jestem, aczkolwiek
okay, ale
chodziłem na mnicha, nie wiem, czy kojarzycie mnich. Mnicha?
Ja kojarzę przez twój Instagram chyba. I
mnich to jest taka najbardziej charakterystyczna turnia. Byłeś na Morskim Oku?
Nie byłem niestety, nigdy nie byłem. Ja bardzo mało widziałem.
Dobra, mniejsza. Jak stoisz na Morskim Oku, tam masz rysy, a tam masz taki najbardziej charakterystyczny szpiczasty szczyt. To jest najbardziej charakterystyczna, mówi się, najpiękniejsza turnia w Polsce. Jest to mnich. No i na niego wchodziłem, co prawda z przewodnikiem, ale tam już wbijaliśmy była asekuracja. No i tak, friend to jest przyrząd, który używamy po to, nie chcę źle powiedzieć, ale od razu mówię, nie jestem żadnym profesjonalistą. Wkładamy takiego frienda w szczelinę skalną, popatrz Dejlu, wygląda to mniej więcej tak, wkładasz to i to jest takie rozporowe, nie?
Czyli jak kołek, włożysz,
kołek rozporowy. No. Wkładasz to w szczelinę, jak ściśniesz, to on się zwęża, wkładasz go w skałę, a jak pociągniesz, to on się rozszerza, nie? Więc w razie odpadnięcia od ściany, on cię zatrzyma, bo on tym szarpnięciem się rozszerzy. W tej szczelinie skalnej, nie?
Na filmiku u Banota.
Tak. Banot takie rzeczy ma. Tak.
Banot, ej!
Banot! Chodź!
Banot! Manko.
Odpisz nam!
A pisał ktoś?
Nie. Ale napiszę.
Ja to ogarnę.
Ja wyprzedzam.
Był friend, co było
następne? Kostka to jest takie starsze urządzenie też do asekuracji. Po prostu nie ma tam żadnego mechanizmu. Jest to taka kosteczka na lince metalowej, na takiej żyłce, którą się wkłada w szczelinę, ale w taką szczelinę, którą można wejść jakby od góry, ale ona nie ma jak spaść na dół, więc ona się klinuje. Nie? Jej się wtedy nie wyciąga jakby zwężając, tylko ją trzeba wtedy wybić. Nie? No i wracając do tego twojego pytania odnośnie skalnych spinaczek, to jeszcze nie, aczkolwiek w przyszłości gdzieś tam chcę zrobić sobie szkolenie skałkowe, ale potem się zapytałeś o czekany. Nie możemy tego wbijać do jednego worka, bo czekany, a taka spinaczka skalna. Zależy jaki czekan, bo jest czekan turystyczny, którego używamy na przykład do podchodzenia na jakieś tam łatwiejsze górki zimą i hamujemy, gdy spadamy, nie? Bo to jest głównie czekan taki turystyczny, a taki już techniczny czekan jest do wspinaczki, czyli właśnie do wbijania i używamy tego zamiast tak naprawdę rąk, nie? Bo latem trzymamy się skały, zimą powiedzmy nie ma skały, jest tylko lód lub śnieg i czekanem się wbijamy, trzymamy czekan. I czekan to jest takie przedłużenie ręki, nie?
Ora.
Także na przykład na rysy wchodziłem, dzisiaj wrzuciłem filmik super z rysów, chyba widziałeś.
Ja znowu przerywam, przepraszam, że cię przerywam, ale dla naszych widzów na YouTubie, pozdrawiam oczywiście słuchaczy, którzy słuchają nas bez wizji, ale tych, co nas oglądają i słuchają, czy będziemy mogli ukraść ci zdjęcia z Instagrama?
Tak piękne, że możecie wszystkie pokazać.
Bo naprawdę to są rzeczy...
Będziemy rozmawiać dalej, a zdjęcia rzucimy
Tak, to są rzeczy, które są warte...
Będzie, jeżeli zareklamujesz swój Instagram w tym momencie.
Nie wiem,
podlinkujemy.
Czy jest reklamować, ale piękne zdjęcia mam. Czasami jak jadę gdzieś w góry właśnie, czy na inną jakąś przygodę, to wrzucam Instarelację i coś ciekawego tam.
Dobra, no to można Instagrama zobaczyć, znajdziecie w opisie oczywiście.
K3 Kaczy.
Dobra, ale rozumiem, że mówisz, że jeszcze niektórych z tych rzeczy, które wymieniłeś, nie używasz albo używasz mało, ale rozumiem, że ambicje prowadzą cię w kierunku jakichś tam wyższych rzeczy, stromych rzeczy, tak? Chcesz to dalej rozwijać.
Tak.
Ciśniesz w tym
kierunku. Powoli.
Jaki jest cel? Jaki jest przyszłość?
Właśnie nie wiem. Wiesz co chodzi? Zaczęło się od tego, w ogóle powiem, dlaczego w ogóle zacząłem chodzić po górach, bo to się zrodziło tak naprawdę niedawno, bo jakieś 3 lata temu chyba. Mój tata poszedł na rysy od strony słowackiej, nie? No i przyszedł do domu i mówi, że był na rysach. Ja sobie wygooglałem, bo nie wiedziałem, co są rysy, nie? Taki paradoks.
Myślę, że sobie rysy auto mógł ktoś...
Nie byłem świadomy, że to są najwyższe, najwyższy szczyt w Polsce, nie? On był de facto na słowackim szczycie, ale on jest tam połączony jakby z polskim szczytem, jest 4-5 metrów wyższy. No i powiedział, że był. No i tak tydzień później ja stwierdziłem, że ja też muszę iść. Nie? Jak mój tata był, to czemu ja mam nie wejść? Nie? No i ale wejdę od trudniejszej strony, od polskiej strony. No i poszedłem. To było bardzo nie...
Ojcu klina.
A ja byłem od polskiej.
No. Tylko jakby to było trochę głupie, bo ja nie byłem świadomy, gdzie idę, nie byłem świadomy, że mam lęk wysokości. No i ten pierwszy mój wypad, kupiłem sobie jakieś tam buty, nie? Bo trzeba, bo przeczytałem, że trzeba mieć buty, ale nie przeczytałem, jak to tam wygląda, potem poglądałem filmiki, ale stwierdziłem, dobra, idę. No i poszliśmy z kolegami, pozdrawiam wszystkich moich, pozdrawiam Arka, Artura, Dawida, dwóch chłopaków z Kopernika, więc pewnie kojarzycie Artur i taki Dawid. To
Artura ja kojarzę, nie wiem, o jakim Dawidzie mówisz, no pewnie z krzywki go bardziej kojarzę, no ale pozdro.
pozdro. No i poszliśmy, było ciężko, bardzo się bałem, no i od tego się to zrodziło. Tylko że wtedy jarało mnie chodzenie po prostu, jako chodzenie, trochę sportowo do tego podchodziłem, a teraz to traktuję jako mocną przygodę i za każdym razem...
Tak mentalnie chyba
za każdym razem chcę sam sobie stworzyć mocniejszą przygodę, nie? Żeby było bardziej co... Na przykład, nie wiem, zgadnijcie, ile razy byłem na Babiej Górze. Z Dale'em byłem dwa razy.
Ze mną dwa razy. No. I co ja też zawsze mówię...
No zgaduj, który raz...
No nie wiem, pewnie z 15.
14. Wow. 14. I nie wiem, od siódmego mojego wejścia chcę wejść na tą Babią Górę, żeby było jakoś inaczej niż zwykły Kowalski, czyli my przykładowo wschód, zachód, albo jakiś nocleg, nie, kimać, no i kimałem tam podczas najzimniejszej zimy zeszłego roku, gdzie było minus 30 odczuwalne na szczycie.
Ja w ogóle słyszałem, że oni wszyscy tam, co po tych górach łażą,
te wariaty,
to oni sobie robią takie motywy na zasadzie właśnie masz ziomka, który był jako pierwszy na jakiejś górze. Później masz ziomka, oni to rozwijają. Masz ziomka, który był zimą.
Tak.
W najtrudniejszej ścianie.
Później zimą nocą.
Tym zimą ze związanymi rękami. Wiesz, to dokładają sobie
tak,
jakieś
Jest tak. Każdy chce być pierwszy w czymś. Nie?
Właśnie, pierwszy w czymś.
Ostatnio była pierwsza czarnoskóra na Everestie, nie?
Aha.
No i była pierwsza, nie? Już jest zapisana gdzieś.
Już jest pierwsza.
Nie?
Pierwsza.
Ty możesz wejść na przykład
pierwszy. To nie jest utrudnienie.
Pierwszy w czapce z Daszkiem. Właśnie, będziesz, bo żaden nie był na barku. No i będzie pierwszy Bargiel zjechał pierwszy jako pierwszy z K2, nie?
Bargiel, kim jest Bargiel? To jest Andrzej Bargiel,
nie znacie Andrzeja Bargiela?
Mordu, nie kojarzę typa.
Jest taki gość, że głową mała, nie?
Tak? Aha, to pozdrawiamy go.
Wziął sobie narty na plecy, wszedł sobie na K2, drugą najwyższą górę na świecie. I sobie zjechał.
I siema, no i takich ludzi zapraszamy serdecznie do podcastu.
Jego brat nakręcił dronem, jak on zjechał i mają zrobić z jakiegoś tego skleić film świetny. No i ma być w kinach. Nie?
Ile się zjeżdża z takiej góry?
Stary, nie wiem,
na tym się nie znam, bo nigdy na nartach nie byłem.
Właśnie, czyli już następny teraz.
Nie, jakoś nie wiem, czy
sobie
o kolano się boję.
Zaczynasz się zastanawiać, kurwa, wiesz... Ile jeszcze, nie?
Nie, tam... on się na pewno o tym nie myślał, wiesz, tam nie ma stoku, właśnie o to chodzi, że tam nie ma stoku. Tam ludzie nie potrafią wejść i zejść, a on sobie zjechał, nie?
Spore ryzyko.
By tak się wyśmiał tych wszystkich,
co tam wchodzą. Widzę filmiki typów, którzy zjeżdża gdzieś jakiś między skałami, wylatuje z tej skały, tam przepaść, nie wiem, trzypiętrowa, spada w ten śnieg, nawet nie widać, czy nadal jedzie. Po chwili dopiero jak śnieg opada, widać, gdzieś tam wyjeżdża dalej, no przerąbane.
Znaczy mi się... Wracając do naszej rozmowy marcinowo-górskiej, ja z Marcinem byłem 2 czy 3 razy, na Giewoncie byliśmy.
A faktycznie byliśmy.
Tak, na Giewoncie
byliśmy. Na moją rodzinę na wschodzie słońca.
Tak, było pięknie.
A my jesteśmy tacy romantyczna znajomość, że byliśmy razem, 3 razy byliśmy w górach.
Na wschodzie
słońca. Z czego 2 razy na wschodzie, raz na zachodzie?
Nie, za każdym razem na wschodzie.
Aha,
3 razy na wschodzie. Na zachód na Babią, oni poszli na zachód i na wschód, a że ja byłem lamusem, to odpoczywałem w schronisku, żeby mieć siły na wschód, bo jakby ja bym nie ogarnął w jeden dzień zrobić zachód i wschód, nie? Oni są...
Doświadczenie.
To oni ogarnęli, chociaż
większa przygoda, to co mówiłem.
Tak,
nie?
Ale mi się właśnie zawsze podoba, że ty masz ten taki pierwiastek takiego, kurde, zróbmy coś ciekawego, nie wiem, ta kawa na wschodzie, Marcin ma palniczek, bang, 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 robimy kawę.
Twój, dziękuję ci, tak. zawsze jak tak. Miałem możliwość kupienia, wiesz, 3 razy lepszych i tak dalej, ale nie.
Zajedź bydlaka, to jest fajne, nie wiem, jak na ten wschód stawaliśmy, to dzień wcześniej, tej samej nocy, towarzystwo tam rozrywkowo się też trochę zmęczyło. Wszyscy krótko spaliśmy, Marcin już rano był w ogóle obudzony, przygotowany. Wstawać, zrobiłem kisiel tego, dałem mi spokój. Wiesz o co chodzi, to jest fajny pierwiastek. Ale mnie do głowy się nasuwa takie coś. Marcin, najbardziej hardkorowa, to chyba jest takie dosyć przewidywalne pytanie. Najbardziej hardkorowa sytuacja, jaką miałeś w górach.
Najbardziej hardkorowa sytuacja, jaką miałem.
Czy miałeś w ogóle jakieś takie sytuacje? Nie mówię o takich super ekstra fajnych, bo do tego też zaraz dojdziemy, mam nadzieję. Ale o takich, że no kurde, jest strach, nie? Bo jak mi opowiadałeś na przykład, że spaliście pod Babią Górą i było minus 30 i zdjąłeś rękawiczkę, żeby zrobić zdjęcie i ci palce odmarzły, to wiesz, to jest już dla mnie to jest hardcore, nie?
No. Wiesz co, chyba o tej sytuacji by wam opowiedział lub drugi raz, jak spałem na Krywaniu, to jest szczyt na Słowacji. Kiedy się bardziej bałem? Bym to porównał, że podobnie. Dlaczego? Bo na Babiej Górze bałem się, nie że się zgubię, tylko bałem się, że zaraz zamarznę. I najgorsze było to, że jak już rozbiliśmy ten... W ogóle byliśmy bardzo głupi. Jakbyś mi powiedział, że idziesz na Babią Górę z takim namiotem, jak my idziemy teraz. No. W ogóle świadomość, ile robisz człowiekiem, nie? Jak teraz jestem świadomy tego, co robię, świadomy tego, co się może stać, to zrobię 2 razy mniej, niż bym zrobił 2 lata temu, jak nie miałem tej świadomości.
Tak samo, to jest chore. To jest odpowiedź na to, czemu dzieci tak skaczą po drzewach.
Tak, tak, to prawda. Ja wtedy w ogóle nie byłem świadomy, co ja robię, i wzięliśmy z kumplem, pożyczyliśmy namiot od jego wujka, który prowadzi spływy kajakowe, no i ma namiot na spływy kajakowe, czyli najprostszy, najzwyklejszy namiot z Decathlonu, który nie jest samonośny, i to jest najgorsze, że nie jest samonośny, my sobie go wzięliśmy, mieliśmy jakieś tam śpiwory, ja pożyczyłem śpiwór, komfort miał do minus 15 bodajże, no ale najważniejszy był ten namiot. Rozbiliśmy ten namiot, nie wiem, jakim cudem nam się to udało. Był metr śniegu, musieliśmy odkopać metr śniegu, żeby... Wyobraź sobie, jest ciemno, jest minus... No tam nie było minus 30, bo na szczycie było odczuwalne. Tam było z minus 20, nie? Odczuwalnej. Musieliśmy odkopać ten metr śniegu, żeby wyszła jakaś taka w miarę równa platforma. Rozbiliśmy ten namiot, położyliśmy się i mi w tym śpiworze zamiast robić się coraz cieplej, bo śpiwór nie wytwarza ciepła sam, tylko śpiwór zatrzymuje nasze ciepło, mi się robiło coraz zimniej, nie? I jakby wtedy wiedziałem, że jak wyjdę z tego namiotu, to nie wiem, czy trafię do schroniska, ani nie wiem, czy kurwa w ogóle dojdę, bo będę musiał się rozebrać, wyjść z tego śpiworu. Wiesz, byłem bez butów, a naprawdę było cholernie zimno. No i wtedy się troszkę bałem, bardzo się bałem. I bardzo wyszedłem ze swojej strefy komfortu i to jest w ogóle fajne. Wyjdę z swojej strefy komfortu, ja siebie poznałem w ogóle wtedy tak trochę, bo musisz... Jak tego nie przeżyjesz, to nie wiesz, jak się zachowasz w danej sytuacji, nie? I ja wtedy wiedziałem, jak się... Kurde, jak wam to powiedzieć? Jakby naprawdę się o siebie bałem.
To są nowe emocje, to tak, są emocje, zupełnie, które wiesz, tak skrajne. Pierwszy raz w życiu coś czujesz, nie?
No, także
dla naszego
to ta sytuacja to i druga sytuacja, wchodziliśmy z kolegą, z tym samym kolegą, z którym byłem na Babiej Górze, pozdrawiam cię, Wiktor.
Wiktor, człowieku, ogarnij się.
Pozdrawiam cię, Wiktor. Wchodziliśmy na Krywań, wchodziliśmy z zamiarem noclegu na Krywaniu. Wiecie, jakie są takie na plaże dla dzieci, takie jakby półnamioty otwarte. Żeby nie biało na dzieci.
Tak, takie muszelki.
Tak, otwarte to jest, wiecie, nie?
Taki... To jest nadmorski amfiteatr.
Tak, o dokładnie, dokładnie. Wyobraź sobie, wzięliśmy sobie takie coś. Nakrywań. Prognozy pogody pokazywały, że będą burze i ulewy. Teraz bym tego nie zrobił, znowu, nie? Moja świadomość. Na przykład w weekend chciałem jechać spać pod chmurką, widzę, że są burze, dobra, spoko, nie jadę. Wtedy z Wiktorem stwierdziliśmy, dobra, stary, weźmiemy jakieś narzuty, jak nas obleje, to tyle. No i zaczęliśmy wchodzić na ten Krywań, zaczęło padać, zostało na 2 godziny do szczytu, idziemy jeszcze tam, wiesz, w mgle, zaczyna mocno padać, idziemy. I nagle zgubiliśmy szlak, nic nie było widać, nie? Ciemno jak w tym, nie będę przeklinał, bo tutaj ograniczacie. Ciemno jak w piwnicy u Dale'a. No i zgubiliśmy ten szlak i nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić i stwierdziliśmy, dobra, rozbijamy się tu, nie? Nie wiedzieliśmy generalnie, gdzie jesteśmy za bardzo. Wiedzieliśmy, że jesteśmy na jakieś 2300 metrów na samych skałach i nie było jakiejś tam większej półki niż 2 metry. No i położyliśmy się, mieliśmy, potem wam pokażę, nie wiem, to było może 1,5 metra na metr, w dwójkę rozłożyliśmy ten amfiteatr plażowy, no i całą noc czuwaliśmy, my nic, i cały czas waliło na nas gradem, deszczem i to jest taka sytuacja trochę bez odwrotu, którą musisz po prostu przetrzymać i zachować zimną krew, bo jak przemyślisz to tak, wiesz, racjonalnie, to teoretycznie jak nie walnie w ciebie piorun, to nic ci się nie stanie, nie? Jak jesteś przygotowany termicznie. Termicznie byłem przygotowany, nie było mi zimno, było mi tylko trochę mokro, ale miałem też taki sztormiak, nie? Przeciwdeszczowy. No i wyszliśmy z tego, potem doszły do nas koleżanki, no i wyszliśmy rano na szczyt.
Stary, mi się teraz, ci przerwę.
Dwie chyba sytuacje.
Ale mi się teraz przypomniało, ja byłem z koleżankami też kiedyś w Bieszczadach. Ja nawet, no nie będę teraz sypał nazwami, bo nie mam pojęcia, gdzie my tam chodziliśmy, no ale jakieś malutkie coś, dosyć gładkie, Babia Góra to jest Monteveres przy tym, nie? No, ale sobie szliśmy i też miałem sytuację, że chmury idą, tuż my idziemy, mamy 15 czy tam pół godziny do tyłu, żeby się schować pod jakimś daszkiem czy tam czymkolwiek, co mogłoby nas uchronić. Z przodu nic, z tyłu te pół godziny i tak. Teraz mi się przypomniało, że też miałem podobne uczucie, takie, o kurwa, nie? Co teraz? Także.
Ale
także,
doszło to do was?
Tak, my później stwierdziliśmy, że uciekamy i jak już się straciliśmy ten pół godziny czy tam ileś, wróciliśmy i przez ten czas powrotu na szczęście.
Aha, nic się nie czyli zdarzyło. To był tylko strach.
Tak.
To nie było trwanie.
Nie było, to jest coś innego. To już
inaczej jak się czegoś boisz, to idzie na ciebie i ty się tego boisz.
Tak,
ale a inaczej jak to już trwasz w tym i musisz to jakoś przegryźć, że dobra, już jestem w tej dupie, muszę tu siedzieć, nie? No, i to jakoś przetrwać. To jest to.
Ja mam szybką organizacyjną kwestię, bo teraz są nowe warunki, nie widzimy ile mamy nagrane, pewnie minęło sporo czasu, zweryfikuj.
Dobra.
A ja przechodzę, bo ja słyszałem, że nie tylko góry tutaj są jakimś ważnym elementem twojego życia. Zajmujesz się też
sportem.
Jakimś tam sporcikiem innym, tak?
Sporcikiem innym, czy się zajmuję? To znaczy, no jestem trenerem personalnym, czy to jest sport, nie wiem, chyba nie. Kulturystyka jest sportem, ale kulturystą nie jestem, ani nigdy nie przygotowałem ludzi pod wyjście na scenę, także chyba jako sport bym tego nie nazwał. Posiadłeś nie broń. Co za gość.
Mamy, wszystko jest super, mamy tak, jeszcze dużo czasu.
No, także po prostu staram się pomóc ludziom i...
Znaczy, jesteś trenerem personalnym.
Tak.
Tak, trenerem. A skąd to ci się wzięło w ogóle? Bo pewnie, raczej ja wiem skąd się wzięło, bo spałeś na siłowni pewnie i stwierdziłeś, że można by to połączyć jeszcze z jakimś zawodem.
zaczęło się od tego, że zacząłem ćwiczyć, jak miałem 10 lat, tata mi zrobił ławeczkę. Już kiedyś to nie było tak dostępne, nie było w ogóle siłowni tyle. Tata mi zrobił ławeczkę, bo gdzieś tam pracował.
I teraz wrzucamy te filmiki.
W branży metalurgicznej, więc zrobił mi ławeczkę, więc jak miałem 10 lat, 10-11, to zacząłem ćwiczyć. Znaczy ćwiczyć to w ogóle nie można nazwać ćwiczeniem, tylko po prostu, nie wiem, zrobiłem jedną serię 12 razy dziennie i wtedy ćwiczyłem, ale myślę, że jakiś fundament wtedy się wytworzył. No i później ćwiczyłem z kolegą, którego też troszkę tam pouczyłem. Wiesz, z gazet się uczyłem, nie miałem internetu, to z gazet się uczyłem. Później wszedł internet, więcej wiedzy, jednego, drugiego kolegę zaraziłem na pierwszą siłownię, no i stwierdziłem, że pójdę na kurs, to było jak miałem, o Jezu, nie wiem, z 5 lat temu, jak jeszcze nie było takiego boom na tą całą branżę, jak jeszcze nie było boom na trenerów personalnych. Zrobiłem kurs, pracowałem sobie na etacie i po pracy, tak jak aktualnie teraz, poszedłem sobie pracować na siłownię w Forum, do Piura, jak jeszcze Piór istniał. I pracowałem tam sobie po pracy, dorabiałem, no i tak do teraz w sumie sobie pracuję, aczkolwiek pracowałem tylko też na siłowni, ale to było rok temu, no, że tylko na siłowni pracowałem, tylko bardzo mało czasu, dlatego już tak nie chcę pracować.
Mam od razu pytanko, bo wspomniałeś o czymś takim, zanim jeszcze zrobił się boom na trenerów personalnych, jak myślisz, co spowodowało boom?
Co spowodowało boom na trenerów personalnych? To, że teraz
ale to poszło...
stworzył się jakiś taki kult ciała w ogóle, nie?
W ogóle
nie,
kult,
kult piękności, kult tego wszystkiego.
W ogóle
kult
bycia wyglądu.
Wyglądu też, ale w ogóle kult bycia...
W mojej opinii kult wyglądu był zawsze.
Może był zawsze, ale teraz się zrobi też, może tak mi się wydaje, już nie chcę tutaj...
Ale teraz mamy, jakimś... teraz mamy inne metody przekazywania tego, nie? Kiedyś nie było Instagrama, Facebooka i tak dalej. No, teraz na Instagrama wrzuci jakaś tam znana aktorka, nie wiem, jakąś sukienkę i nagle wszystkie laski chcą kupić tą sukienkę.
Tak jest.
No i nagle na Instagramie, nie wiem, wrzuciło 40 znanych gości jakieś tam ciało,
tak.
Że fajnie wyglądają, każdy tak zaczął chcieć wyglądać, coś ćwiczyli.
No i znalazł się drugi, który powiedział, ty, jeżeli jest 50 osób, którzy chce tak wyglądać, ja będę jednym, który zrobi kabonę i powie im jak.
Czyli no, generalnie na przykład. Chyba przypadkiem, w sensie akurat to stało się.
A czy to też mi się wydaje, że się bardzo zgrało z tym całym takim boom, tym takim niefajnym chyba, na cały coaching, mentoring i w ogóle bycie, właśnie wychodzenie ze strefy komfortu i tak dalej, co akurat tam już się powoli przekształciło w takie niefajne rzeczy, bo to się samozwańczy. Psycholodzy porodzili wiele innych takich typów, ale chyba się to już kończy, mi się wydaje, że już nie ma tak...
Bardzo
nie,
możliwe.
Nie wiem, kiedyś właśnie tych trenerów personalnych, to też ja widziałem takich, no ja nie jestem sportowcem, jak naprawdę mogę powiedzieć, mimo że lubię sport, ale no jestem w stanie stwierdzić, że ktoś tu się nie zna na czymś, a świruje.
Po czym dużo. To możesz stwierdzić?
Stary, po tym jak on się pokazuje w internecie chociażby, nie? Wiesz o co chodzi, no nie wiem, tak? Nie chcę tutaj, nie mam teraz w głowie nic, żeby tu szkalować kogoś, ale było wiele takich właśnie trenerów personalnych, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tego więcej widziałem niż teraz, o, tak mogę powiedzieć, którzy no moim zdaniem nie za bardzo wiedzieli, co robią, albo wiedzieli tylko po łebkach, nie? Tak samo jak pełno coachów i innych tych.
A sporo mieliście osób, co przyszło i walnęło wprost, że panie, ja się muszę fajnie na Instagramie prezentować, masz pan to ogarnąć.
Nie miałem tego.
Nie było,
nie spotkałem się z takim.
Czyli się nie przyznałem.
Nie, ja ostatnio mam kolegę, z teraz chodzę, pozdrawiam cię Łukasz, może to będziesz oglądał, taki ziomal, z którym chodzę po górach, ten co cyknął takie przepiękne foty na Morskim Oku. Nie wiem, na pewno...
Stary, uwaga teraz pana to, raz, dwa, trzy, ta fota tu jest.
Tak,
człowieku, to jest magnificent shot, przysięgam, jak słuchasz tego na Spotify'u, to wyłączaj. Włączaj to i włączaj YouTube'a, stary, patrz co się dzieje.
O czym ja mówię? Że co?
O Łukaszu i...
Poczekaj chwilę. Ja teraz chciałem zauważyć, że doszła nam jeszcze jedna platforma, moi drodzy, jesteśmy na Google Podcast.
Tak?
Takie
tak,
coś jest?
Trafiliśmy na Google Podcast, bo już jest dostępne w Polsce, wszystko fajnie. Ostatnio
a to samo się zrobiło, czy ty to zrobiłeś?
Tak naprawdę te rzeczy, które poogarniałeś wtedy, spowodowały, więc jesteśmy też na Google Podcast. Jak super. Coś.
Dobra.
Wracamy do Instagramie. I chciałem pozdrowić mojego kumpla, tego, co chodzę po nim po górach, świetnym fotografem. O co mi chodzi? O to, że teraz na Instagramie to można sobie w tych Photoshopach porobić.
Te kaloryfery. Wszystkie.
Naprawdę. Kaloryfery, jak on mi pokazał ostatnio, tak dla beki, przerobił kumplowi zdjęcie, bo poprosił go, znaczy pokazał piękne zdjęcie, ale wyszedł mu grubo brzuch, nie? I on mówi, weź mi, usuń ten brzuch, bo chcę udostępnić. Zrobił mi super brzuch, jeszcze barki mu ten, no nic widać.
Wiesz co, każde moje zdjęcie jest gdzieś tam, ale to raczej kolorystycznie poprawia.
No ja też, ale nie mówię o tym, tam, żeby to podkreślić kolor, tak. Ale zmieniać kształt to
tak. No właśnie, ja mówię w kwestiach, na przykład jeżeli robisz coś, zdjęcia w kwestiach artystycznych, to jest wręcz wskazane, stary, wtedy.
Trzeba podkreślić.
Znaczy nie chodzi o podkręcenie, pytanie to jest jak
duża... wyciąganie, nie, ze zdjęcia, tak, dlatego pytanie, w RAW-ie robisz zdjęcia, nie, żeby wyciągać.
Pytanie, jak duża ingerencja jest jeszcze w porze, bo ja na przykład mam fajne zdjęcie i zdarzyło mi się ostatnio, że na zdjęciu ktoś mi machnął ręką i w rogu miałem zamiast tła ściany machniętą rękę, no i ją wymazałem.
Spoko.
Czy to jest legit, wiesz?
Znaczy ja ci powiem tak, to zależy o co, bo to
wymazywanie plamy z koszulki jest legit, nie? Znaczy, bo tam robienie mięśni...
Stary, no to jest dla mnie, to jest po prostu śmieszne, no kij tam, nie? Wiesz, nie? Jak sobie jest, ale wracając do tej naszej edycji zdjęć, jak ktoś robi na przykład fotki na Instagram jakieś, kurde, artystyczne i tak dalej, to dla mnie, stary, mieszaj tam ile wlezie, stary, wiesz co, zmień głowę, utnij sobie, nie? Zrób trzy oczy. To jest dla mnie fajne. W tym momencie taka edycja ma jakiś taki pierwiastek sztuki, a nawet nie pierwiastek, tylko po prostu jest jakąś sztuką, bo coś się robi, nie? No, a sztuka to wtedy, kiedy z pisuaru zrobisz fontannę. Dokładnie. Dobra, wracamy do Marcina. Ty mi przeskoczyłeś na ten temat tej siłowni. Nie obraź się w ogóle, Marcin, ale ja nie chciałem o tym gadać, bo Ja to mówię, jak wchodzę na siłownię, to sztangielki uciekają. Ja chcę wrócić do gór. Dalej. Dobra. Ja chcę wrócić do gór.
Dawaj. Aktualnie to jest temat, który bardziej mnie interesuje i sprawia mi większą frajdę.
Tak?
Tak, jakbym miał...
Ale u ciebie to się chyba połączyło, nie? Tak, w sensie, w ogóle ty miałeś, jak chodzisz na tą siłownię, to faktycznie ta, jak to się, metodyka chciałem powiedzieć, regularność... Tak? I to wszystko, to zawsze mają ci ludzie, którzy chodzą na siłownię, są tacy sumienni, bym powiedział.
No, no dlatego, i... dlatego w ogóle siłownia pod tym względem może jakoś tam człowieka, jego charakter, nie?
Tak, gdzieś tam pasuje, a no. Mi się wydaje, że to u ciebie się też przełożyło na te góry, że też gdzieś tam jakoś sumiennie i tak wiesz, pchasz to, idziesz w to, a to nie jest tak jak u mnie na przykład taka zajaweczka czy coś, chociaż... Nie uważam, to jest złego, nie?
Ty też byś chodził po górach, tylko ciebie trzeba wyciągnąć na siłę, nie?
Tak, na przykład.
Ty jesteś
na przykład.
Taki trochę, zawsze znajdziesz coś innego, ale jakbym cię wziął, zawsze ci się podoba, jesteś wrażliwy na piękno, nie?
Stary,
ja jestem bardzo wrażliwy na piękno, plus lubię przygodę, plus lubię coś trudnego zrobić.
Dokładnie.
I się potem łączy,
i ja zawsze mówię, bo ja mówię, ja jako taki laik totalny, gdzie Marcin mnie wziął na te nocne wejście, dla mnie to stary... Chłopie, burglars, wiesz, nawet nie wiem, czy dobrze to wypowiedziałem. To był dla mnie hardcore, ale stary moment, i to mówię wszystkim teraz, dzieciaku, jak idziesz gdzieś w góry, na jakąś turbo łatwą górę, weź sobie ze dwóch, trzech kumpli czołóweczki i idźcie w nocy na wschód słońca. Stary moment, kiedy jesteś na szczycie i jest tam powiedzmy 10 osób tylko, i gdzie na Giwoncie byliśmy sami, no, stary, byliśmy w 4 czy tam 3 osoby, już nie pamiętam.
To było piękne.
No. Wiesz o co, kaman? Bo takie, wiesz, laicy raczej doświadczenia z górami mają takie, że no gdzieś tam wchodzą, to jest na, nie dość, że wchodzić na łatwą górę, nie dość, że wchodzić na łatwą górę, to jeszcze w sezonie, gdzie jest cieplutko i tam matki z wózkami chodzą, nie? Ale takie coś, polecanko, bardzo, bardzo mocno, ale wracamy do mojego pytania, Marcinie, twój cel... Aktualny, tak. Nie mówię o celu, marzenie, bo na pewno też taki masz, jakiś pewnie K2, Monteveres, albo inne coś tam, no. Czy jest na horyzoncie teraz jakiś plan jakiejś podróży górskiej, takiej większej niż weekendowy wyjazd na Babią Górę, czy gdzieś tam?
Tak, jest na pewno dłuższy niż weekendowy, to na pewno Elbrus w Rosji.
Alright.
To myślę, że...
Znaczy, jest taka firma, nie? Elbrus.
Tak, ciuchy górskie, jakieś tam turystyczne robią. Nie tylko ciuchy, jeszcze buty, nie wiem, na pewno robią sprzęt. Elbrus na pewno w przyszłym roku i Kaukaz bym chciał w Gruzji. W Gruzji sobie zobaczyć.
Gruzja jest piękna. Widziałem na zdjęciach.
No, ja też widziałem na zdjęciach w filmikach, ale wydaje mi się, że jest przepięknie i chciałbym jeszcze tam, gdzie właśnie Banot, bo on był w Chile chyba, nie? Mm-hmm. Nie wiem, czy oglądaliście tego odcinki, jak był w Chile.
Ten... Nie, mów mi o nim, bo ten człowiek jest dla mnie po prostu, jak jest Banot, to czuję zazdrość, taką wielką zazdrość, że ja nie potrafię tak jak on, jeśli chodzi o w ogóle pracę, ale no ciarki mam po prostu. Banot mm-hmm. To jest gość. Pozdrawiam serdecznie, przyprowadzę cię tu, przysięgam, za fraki. O kurde, ktoś nie wyciszył dźwięku. Dobra, Marcin odbiera.
Odzwonię.
Opowiada, ja sprawdzam tutaj. Kaukaz.
Tak, Elbrus na pewno dłuższy wypad, jest to w Rosji. Jak ktoś, wiesz gdzie jest, co to jest za góra w ogóle?
Bardzo mało wiem. Wszystko opowiada i
tak. Ale nie, na geografię. Pytam, no bo to jest najwyższa góra Europy. Nie?
Aha, okay.
Czyli niektórzy przyjmują, aha, no że tak. Mont Blanc to jest najwyższa góra Europy.
Teraz mi oświeciłeś.
A ja myślałem, że Mont Blanc.
Właśnie. Tak, tak, ale właśnie jest mało, ale sprzeczają się właśnie, głównie kto się sprzecza, głównie właśnie jacyś tam alpiniści się sprzeczają, jak robią koronę świata, czyli najwyższe góry najwyższa góra z każdego kontynentu. Tak zwane Seven Summits.
Seven Summits?
Tak, 7 szczytów.
Aha, alright.
7 szczytów
right,
na
right.
świecie.
Right. Summit to jest szczyt po angielsku?
Tak, lub top, nie?
Myślałem, że
Summit lub
orgazm,
lub top.
Nie?
Orgazm?
No szczyt.
Aha. Synonim, nie?
Synonim, alright, no.
No i do czego dążę? Mont Blanc jest najwyższym całym masywem, który jest w Europie, a Mont Blanc jest na granicy Europy i Azji, nie?
Oho,
no, tak. Okay.
No właśnie.
Czyli to jest sprzeczne już.
Czyli trochę to jest sprzeczne, nie? No właśnie, a Mont Blanc jest cały w Europie, nie? Jest pół na pół z Francją i Włochami. Aha. No i o tyle bym chciał iść właśnie na Elbrus, bo jest bardzo wysoko, jest ponad 5000 metrów, a nie ma jakby tam trudności żadnych spinaczkowych. których jeszcze nie posiadam, nie uważam się za tyle właśnie jakąś kompetentną osobą, żeby gdzieś tam już wchodzić na takie jakieś szczyty trudniejsze, a Elbrus już jest mega przygodą, bo już jest wypadem na kilka dni i już trzeba się aklimatyzować, żeby wejść na szczyt, nie?
Aha.
Dlatego dla mnie to już jest super przygoda, żeby tam, wiesz, rozbić gdzieś namiot, trzeba przeleżeć te dwie noce gdzieś tam.
Aha, żeby twój organizm się przyzwyczaił do wysokości.
Tak, do tlenu, nie? Czyli do mniejszej ilości tlenu w powietrzu. No i to jest mega przygoda, nie? No i sama Rosja, no być w Rosji, kurczę, i to jeszcze nie tutaj blisko, tylko
gdzieś tam w cholerę, no.
Już jest przy samej Azji, nie?
No, ekstra.
No i Gruzja. Gruzja jest piękna, może Kazbek. Kazbek to też jest tam 4000.
Czyli to widzę, że oprócz tych gór to wszystko, zresztą ale to jest naturalną koleją rzeczy, że się wszystko gdzieś łączy z podróżami.
Tak, tak, bo przy okazji chciałbym spróbować kuchni, tak. Poznać ludzi
to
miejscowych,
jest właśnie piękna rzecz,
kulturę, nie? Nie? Na przykład byłem na Krecie, to nie pojechałem leżeć na plaży, bo tego nienawidzę. W ogóle nienawidzę jechać gdzieś.
Ja nie potrafię.
Nie jestem plażowiczem. Ja na plaży, na przy wodzie mogę poleżeć dwie godziny, godzinę z książką, ale nie więcej, nie? Żeby tam już spędzać jakiś czas, muszę wziąć kajak i coś tam porobić aktywnego, bo nie umiem leżeć. Dlatego jak pojechaliśmy na Kretę, to właśnie mieliśmy tam kolegę, który tam od małego mieszkał, pokazał nam Kretę od strony mieszkańca właśnie, jak tam ludzie żyją. No i to było super. Spróbowaliśmy kuchni właśnie, nie? Kretańskiej tak zwanej.
Tak.
Świetna sprawa.
Ja ostatnio byłem w Krakowie. To nie jest Kreta. Ale byłem w Krakowie, u Zbentixa pozdro 600 ziomek.
Kiedy byłeś? Ja byłem weekend teraz.
Kurde, już nie powiem. Nie powiem ci, bo u mnie ja teraz takie tempo nabrałem, że ja już przestałem liczyć dni. Ale powiedzmy, że tam z około miesiąc temu, niecały, dwa tygodnie, nie mam pojęcia. Ale dążę do tego, że też, mimo tego, że byłem wcześniej w Krakowie już kilkanaście razy pewnie, to też pierwszy raz, że tak powiem, miałem styczność z tym, że poznałem takie życie Krakowa, bo mój kolega tam mieszka, od strony mieszkańca trochę, a nie od strony turysty, nie? Czyli gdzieś tam Wawel, bla bla bla. I to jest piękna sprawa, jak ty mówisz, że miałeś gościa w Krecie i mogłeś zobaczyć coś ten. Ja pamiętam, jak na stopie byłem, to też poznając ludzi tam,
super przygoda,
też masz fajnie, bo... No nie jest to wycieczka z gościem, przewodnikiem jakimś, mimo że tak, to wcale nie jest... Nie,
to też jest jakiś
złe,
przewodnik.
Spoko,
właśnie,
nie? Jak najbardziej, ale tu poznajesz takie rzeczy totalnie insight, totalnie takie, wiesz, nie na topie można by powiedzieć, tylko z pierwszej ręki życie ludzi, które tam są. Dobra, ale ja ci przerwałem, mówiłeś o tej Krecie, że byłeś na Krecie i co?
Nic, chyba skończyłem temat. Ale jeszcze nawiązując do tego, co mówisz, to właśnie czasami fajnie poznać tą kulturę, nie to, co przewodnik nam pokazuje, tylko tą kulturę, bo często ta kultura, w ogóle to życie jest gorsze niż my mamy i dzięki temu możemy tak, docenić
przykład,
to, co mamy.
Na przykład.
To jest też fajne.
Na przykład, tak? Albo nagle się okazuje, że...
wcale nie masz tak źle w życiu, nie?
Tak, albo że to, co dla ciebie było takie kuźwa, co to jest, w ogóle okazuje się całkowicie inne, nie? I nagle okazuje się, że ci ludzie, których ty gdzieś tam miałeś obraz ich jako, nie wiem, powiedzmy pijących i tam biedaków i tak dalej, to okazują się pięknymi duszami chodzącymi w ogóle czymś cudownym. Ale co mi wpadło do głowy, jak mówiłeś jeszcze o górach, wiele się słyszy, bardzo wiele się słyszy dzisiaj na temat ludzi, którzy, nie wiem, gdzieś tam utknęli na Giewoncie w Szpilkach, albo gdzieś tam... A propos Szpilki, z psem weszli na szczyt, gdzie coś tam i tak dalej, nie wiesz.
No
wiele się słyszy. Ty już z naszej wcześniejszej rozmowy można wywnioskować, że mogłeś popełnić też takie błędy. Może szczęście, może nieszczęście cię od tego uchroniło, ale masz już doświadczenie. No i takie jakieś pierwsze protipy. Dla ludzi, którzy mają zamiar w weekend spakować się i wejść na jakiś tam swój szczyt, powiedzmy, i tak dalej, jakoś amatorsko. Jakie rzeczy ci wchodzą, jakich błędów byś nie popełnił dzisiaj, nie?
Jakich błędów bym
Albo co byś wziął, dzisiaj? A czego nie miałeś na przykład, nie? Bo ja ci powiem, że jakby my wchodziliśmy na Babią Górą, gadam jak nakręcony, ale
ja mam w ogóle szybki motyw, no? mam wrażenie, że to by mogło być takim bardzo szerokim podsumowaniem i puentą.
Tak, możemy.
My jesteśmy już tu przy końcu, że tak powiem, czasu.
Ale leci ten
tak,
czas.
Tak, leci, to jest straszne.
I zwykle prosimy o taką krótką puentę, no ale to niech to będzie bardziej rozwinięta puenta, bo niech, po prostu,
tak.
Żeby znowu nie było takiego, wiesz, skracania.
Skracania,
tego,
bo też nie chcemy chamsko tak ucinać, a tego. Bo ja wracając do tego, co mówiłem, stary, ja bym nigdy w życiu nie wziął jakichś kijków gdzieś na Babią Górę, wiesz, o co chodzi. Ja bym nigdy nie wziął, stary, stóp, jak się mówi na to?
Stóp tutów.
Stóp tutów, stary, rozumiesz?
Wiesz, ja idę w góry, idę w góry, to biorę górskie buty, czapkę, szalik i lecę, nie? Wiesz co? No. I może też bym dał radę wtedy na tamte warunki z tym, co bym sam sobie wziął, ale dzięki temu, że miałem stuptuty stare, miałem jakieś rękawiczki niezwykłe, tylko jakieś takie i tak najtańsze, jakie były, kupiłem, ale miałem kijki, stary... Piękne to było, wiesz co, o wiele, wiele łatwiej i dzięki temu można korzystać z tego trochę więcej niż się wkurwiać, że cię but obciera, nie? Bo masz adidasy jakieś tam i się pocisz w nich, czy cokolwiek. Więc Marcinos, doświadczony górski friku, jak ja to zawsze mówię, give me that shit.
Aha, czyli takie tipy, tak?
Takie tipy, które ci jakieś pierwsze do głowy wchodzą, bo domyślam się, że ludzie, którzy będą słuchać tego odcinka, znaczy nie będą mieli za sobą K2 ani tam jakichś innych tych, nie? Mhm.
No to co? Zacznę od tego, że kiedyś ludzie wchodzili w jeansach, we flanelach i w butach, kurczę, jakieś tam na wesele i było okej, okay, wchodzili ludzie, nie? Tylko co tam się działo, to też wrócimy do tego, co wcześniej mówili o tym Instagramie i tak dalej, kiedyś nie było takiego przekazu, my nie wiemy, co się działo potem z tymi ludźmi, a teraz zrobi zdjęcie, wrzuci i się śmieje. Kiedyś też pewnie tak wchodzili, też były śmieszne sytuacje, ale co bym miał powiedzieć, to co też ty powiedziałeś, że można sobie ułatwić tą drogę i może być ta droga przyjemniejsza, nie? Bo możesz iść w tenisówkach, ale będziesz się denerwował podczas zejścia, że się ślizgasz, nie? Jakbyś ty nie kupił głupich kików za 30 zł, to zejście byś miał katastrofalne, po prostu, ja nie wiem, ty byś na dupie chyba.
Ale to ja i tak miałem hardcore, bo ja nie miałem butów jakichś tam tego.
Miałeś narty, a nie buty.
To było piękne, w ogóle polecanko w zimę iść na jakiś taki łatwy szlak, dupolota wziąć i się przejechać, bo to jest superacko. Ja co prawda miałem pożyczonego, później leciałem na swoim tyłku albo na butach. Coś pięknego, jak wchodzisz powiedzmy 2 godziny, schodzisz pół godziny. Jest super. Dobra, a wciąż give me the puenta shit.
Kurczę, to wszystko zależy tak na pewno od góry, gdzie idziemy, ale na pewno uważam, że buty to jest podstawa. Nie mówię, żeby kupować buty za 800 zł, tylko żeby to był but z miarę grubszą podeszwą, z jakimś tam minimalistycznie dobrym, niezjechanym bieżnikiem. Kurczę, i na początek to tyle, nie? Ja nie mówię, że kupujesz drugie buty, ale chociażby to, że jak będziesz schodził, żeby cię już nie bolały te nogi, żeby buty nie były za małe, bo sobie palce po prostu rozwalisz, jak palec będzie o czubek buta walił przy zejściu, wiadomo, nie schodzi się czasami godzinę, dwie, ani trzy, tylko czasami pięć. No i żebyś po prostu nie zjechał na tych butach, to jest najważniejsze, ja tak
uważam. A mi wpadło teraz do głowy jeszcze jedną rzecz i myślę, że to może być elementarne, mimo iż nie jestem znawcą w temacie, to wpadłem na dosyć fajną rzecz. Przede wszystkim zrobić jakiś research, nie? Ja nie musiałem robić researchu, bo miałem ciebie, nie? Ale jak ktoś nie ma Marcina...
Chodzi o prognozę pogody,
cokolwiek,
tak?
Cokolwiek, tak. To są, wiesz, oni wszystko wiedzieli. Wiesz,
prognozy pogody to jedno, ale drugie, myślę, na dane warunki na danej górze, w sensie, no gdzieś chcę wejść, to muszę wiedzieć, że no, tu jest stromiej, tu jest mniej stromo.
Coś tam tutaj, można przeczytać, nie?
Tutaj czyli są czerpać... skałki, tutaj są, nie wiem, jakieś ścieżki, coś takiego.
Tak, tak, to wystarczy teraz wpisać, mamy na szczęście naszego Google'a, wujka, wystarczy wpisać dany szlak.
Pierwsze 2 strony Google'a są sprzedane.
Tak, wystarczy wpisać dany szlak właśnie w wyszukiwarkę i nam to jest opisu, teraz jest od groma po prostu. Ale co do warunków, to oczywiście tylko powiedziałeś, co zabrać, to się bardziej kierowałem, co zabrać, ale przede wszystkim na początku powinniśmy zobaczyć, jakie są prognozy pogody na daną górę, a nie na dane miasto, bo dużo razy się spotykam z czymś, że ktoś idzie właśnie, nie wiem, na Kasprowy Wierch, a sprawdza prognozy pogody na Zakopane. A to raczej nie jest podobne, nie? No tak, to nie jest to samo, bo to jest wyżej o 1200-1300 metrów, powiedzmy, no i troszkę dalej, nie? Więc prognoza pogody, jak ktoś chce iść na szczyt i sprawdzać prognozę na szczycie, to polecam stronkę Mountain Forecast. Wystarczy wpisać, powiedzmy, rysy Mountain Forecast na Google i wyskoczy stronka. To jest na szczyty fajna stronka. To polecam. No i co jeszcze? No i zacząć od tych butów, a potem ja też nie będę tak mówił, żeby... No bo teraz można, ze swoją świadomością wygadać. Bym powiedział dobra kurtka, dobre coś tam, dobre no kijki, jakieś kijki, ale jeden lubi kijki, drugi nie lubi kików, nie? Jest mnóstwo plusów kików, minusów nie widzę, ale po prostu niektórzy nie lubią chodzić z kijkami, nie? Ale na pewno buty, dobra podeszwa, żeby się nie ślizgać, no bo jak się posługujesz, to zlecisz,
co my, jak to się nazywało?
Raki,
ty, to było hardkorowe, stary, ja bez tego to nie ujechałbym, no. Nie da rady. Po prostu nie da rady pewne rzeczy przekreślić. No ale dobra, zmierzając do puenty, ja troszeczkę wymyślę, ty to dokończysz.
mi się wydaje, że a propos gór i naszego górskiego freaka, każdy, kto mieszka w tym kraju i ma możliwość, niech spróbuje. Niech spróbuje, bo to są piękne rzeczy, po prostu tak mi się wydaje. Marcin, co tobie dają te twoje górskie przygody?
Co mi dają? Wyrwanie się, na pewno wyrwanie się od tego, co jest. Ja to zawsze mówię, na wyżynie nie ma tego, co na nizinie i nie ma tych problemów u góry, nie? Bo jesteś nad nimi i naprawdę idziesz i odcinasz, bo jesteś, nie wiem, podniecony tym, co jest u góry i nie myślisz o tym, co jest na dole, nie? Choćbyś miał nie wiadomo ile problemów, pójdziesz na górę, musisz być skupiony czasami, bo jest trudny szlak i po prostu myślisz o innych rzeczach, nie?
Tak.
To jest świetne i możesz zobaczyć rzeczy, których normalny Kowalski nie zobaczy i to też inaczej smakuje, bo się musisz wysilić, nie?
Poznać siebie.
Inaczej smakuje, jak wejdziesz się, wysilisz, spocisz, nawkurwiasz się, żeby gdzieś wejść, a inaczej jak pójdziesz za 800 zł, kupisz coś fajnego, bo to jest tylko wydanie 800 zł, nie? A tam musisz wejść i naprawdę się poświęcić, nie? A jeszcze jak zrobisz jakąś przygodę, czyli tak jak ja na przykład nie spałem na Małej Wysokiej, czego nie polecam, nielegalne,
nie
można tego robić, nie polecam, ale... Taka przygoda, stary. Zasypiasz pod, jak to się mówi, hotel, milion gwiazdkowy hotel,
tak,
nie?
Milion gwiazdkowy
hotel. Budzisz się, stary, a tu słońce wschodzi, żadnego człowieka, tam kozice biegają. Stary. No, ludzie wchodzą o 9:00, pytałem się, wy już schodzicie, a my no, spaliśmy. Jak spaliście? Schodzisko jest na dole. No.
Nam się zasiedziało.
Zasiedziało. Zaspaliśmy na górze.
Piękna sprawa. Czas nam się kończy, co mnie strasznie drażni. Naprawdę, będziemy robić dwugodzinne odcinki nadcastu.
Szybko minęło, bo mi się to, nie wiem, tak, minęło, ale chyba...
Minęło już około 50 minut, albo i więcej.
Teraz ja jesteśmy w stanie powolutku wdrążyć temat, o którym mówiliśmy już na początku nadcastu, to znaczy, że z gośćmi, z którymi nam się fajnie gadało, chętnie pogadamy jeszcze na tych live'ach nadcastu.
Tak, właśnie.
I te live'y niedługo wystartują, bo mamy już miejscówkę tutaj.
Dokładnie.
Myślę, że to będzie fajny motyw. Takie live'iki na żywo, gdzie ktoś tam może rzucać pytania, na przykład będziemy mieli jednego z nas, który będzie podrzucał te pytania od was widzów na żywo i będziemy je rozwijać. Myślę, że... Też tutaj...
To może być spoko. Pracujemy nad... Znaczy nie pracujemy, będziemy pracować nad internetem w studio, bo na razie jesteśmy off the...
Na razie wiem, staramy się, żeby nas nic tu nie rozpraszało, dlatego nie
mamy internetu. Dokładnie tak. No i tak... dobrze.
A super pomysł z tymi live'ami.
Tak, nie? Fajne. Ja zapomniałem o tym, dobrze, że przypomniałeś, dobrze, że powiedziałeś.
Tak, bo jak ktoś jest czegoś ciekawe, to może czegoś od razu zapytać, a nie wszystko tak, może się tak. dowiedzieć. Takim,
wieczorem na przykład siadasz sobie z herbatką.
Zamiast teleekspresu jest ty.
Tam ta głowa Dale'a lata. Dobra, dziękujemy ci bardzo.
Dziękujemy serdecznie, moi drodzy.
Również dziękuję.
Pozdrawiamy, Szymek, cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Czekamy na ciebie.
Opalonego.
Opalonego z Hiszpanii.
Wracaj do równie gorącej Polski.
Tak, pogadamy jest. Pewnie trochę o Hiszpanii może, bo ja bym zrobił jakiś solo odcinek, zobaczymy. Naszym słuchaczom, nie wiem, co chciałem przekazać.
Ja chciałem przekazać, żebyście nam zostawili łapeczkę, jeżeli się podobało.
O.
Zaobserwowali nas na YouTubie, jeżeli tego nie robicie, albo na streamingach, bo jesteśmy na Spotify'u, na iTunesie, na SoundCloudzie oraz na Google Podcast.
Pięknie, marketing po prostu.
Możecie też nas wspierać na Patronite.
Na Patronite, jak widzicie, mamy krzesła nowe z Patronite'a i to nie ma lipy.
Wszystko rozwija.
Wszystko się rozwija, budujemy studio, robimy. Marcinie, bardzo mi było miło, że mogłem cię tu zaprosić i mogliśmy sobie pogadać. Ja myślę, że...
No w końcu, bo ciężko się z tobą
ciężko. Wam polecamy góry. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
To był nadcast.
Pupup.
Elo.